Mam na imię Marek. Jestem ze zboru w Gdańsku. Powiem wam, że słuchając wszystkich świadectw, które tutaj przed chwilą też brat mówił, powiem wam, że one świadczą o tym, że od Boga pochodzi życie. I to życie w nas ma swój konkretny przejaw właśnie w tych świadectwach. To, co mnie, myślę, że zmieniło, i to, co obserwuję u innych ludzi, co zmieniło życie, to życie pochodzące od Boga samego. I chciałbym to rozważanie dzisiejsze zacząć od słowa z Psalmu 36, wersetu 10. To jest tylko fragment tego wersetu. Tam są zawarte takie słowa. U Ciebie jest źródło życia. U Ciebie, czyli u Boga. I kiedy czytamy Ewangelię Jana, sam początek, chciałbym przeczytać pierwsze 4 wersety. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Chciałbym zwrócić uwagę na ten 4 werset. On mówi konkretnie, że w Nim było życie, a życie jest światłem ludzi. I te fragmenty, które chciałbym tutaj przedstawić, zacytować, zwrócić uwagę, one mówią o tym, że nasze spotkanie z Bogiem jest spotkaniem z życiem, bo Jezus jest tym życiem. I zastanawiałem się, dlaczego apostołowie poszli za Jezusem w sposób, który świadczy o tym, że coś bardzo głęboko ich poruszyło. Wyobraźcie sobie Jana i Jakuba, synów Zebedeusza. To są ludzie, którzy funkcjonują w takim realnym świecie w sposób, wydaje się, dosyć stabilny. Mają taką firmę rodzinną z ojcem, można ją nazwać Zebedeusz i synowie, spółka jakaś rodzinna, przedsiębiorstwo rybne. I nagle, kiedy słyszą głos Pana Jezusa, oni to zostawiają. Zostawiają ojca w tej łodzi, zostawiają cały ten sprzęt, idą za Panem Jezusem. Drugi przykład to jest Mateusz. Ma nieźle prosperujący w tamtych czasach malutki urząd skarbowy, który może w tych czasach nie cieszył się zbytnią zaufaniem społecznym. Celnicy byli synonimem ludzi, którzy kojarzeni byli z różnymi nadużyciami finansowymi, bo tak to było wtedy skonstruowane, że tak naprawdę ściągali to, co trzeba, a ponadto jeszcze na swój zarobek. Ale zostawił to, mimo to, że to była intratna posada. I możemy tak dodawać. Łukasza, lekarza, następnych ludzi. Różny był ich status społeczny. Różny był też ich statut materialny. Ale jedno jest pewne, że oni to wszystko zostawiali i szli za Jezusem w sposób jak gdyby nagły, automatyczny, zrywając te wszystkie rzeczy, które ich dawały im jakieś poczucie bezpieczeństwa, jakiejś stabilności. Myślę, że to jest związane z tym, że oni zobaczyli życie w Jezusie. I jeżeli spojrzymy na nich i to, jak na nich wpływało to słowo, które Pan Jezus do nich powiedział, to musimy też zobaczyć, że to, co Jezus mówił, wpływało również na ludzi, którzy wcale w dobrych intencjach do Niego nie podchodzili. Jest taki przykład, też z Ewangelii Jana, bodajże z 7 rozdziału, kiedy no już zaczęła być taka, powiedzmy, gorąca atmosfera wokół Jezusa, kiedy już arcykapłani, faryzeusze już zaczęli myśleć o tym, żeby Go zabić. I tam jest taka sytuacja, w której oni wysyłają sługi arcykapłanów po to, żeby oni złapali Pana Jezusa i przyprowadzili właśnie do arcykapłanów, żeby Go osądzić. Wyobraźcie sobie tą sytuację, kiedy ci ludzie są wysyłani właśnie po to, żeby Jezusa pojmać. Jest to podobna do sytuacja, jak ta, która miała miejsce w ogrodzie Getsemane, kiedy też przyszli słudzy, jest napisane, że z bronią. No jakoś musieli się czymś różnić od zwykłych ludzi, byli wyposażeni w sprzęt, żeby, krótko mówiąc, ewentualny opór złamać. I ci ludzie idą po Pana Jezusa i nagle się okazuje, że słyszą to, co On mówi, to powoduje u nich taką sytuację, że oni nie są w stanie tego Jezusa po prostu pojmać, przyprowadzić do arcykapłanów celem Jego osądzenia. Oczywiście to nie był jeszcze czas, żeby Pan Jezus był wydany w ich ręce, ale chciałbym zwrócić uwagę na fragment, który pokazuje, który jest krótki, ale który daje dużo do myślenia. Kiedy oni przyszli bez Jezusa z powrotem, to ci arcykapłani mówią: no dlaczego Go nie przyprowadziliście? Co się stało? Oni odpowiadają krótkim zdaniem: jeszcze nigdy człowiek nie mówił tak jak ten człowiek. Nie wiemy, co mówił Jezus. Nie jest to zacytowane. Nie wiemy, co mówił w tym momencie, kiedy ci ludzie podeszli. Ale słowo, które mówił, tak ich dotknęło, że pomimo polecenia, nazwijmy to poleceniem służbowym, bo od tego oni byli, przyszli z bronią, można powiedzieć współcześnie z kajdankami, mieli zatrzymać człowieka. Nie zrobili tego. Mówili jeszcze: żaden człowiek nie mówił tak jak ten człowiek. I myślę, że to słowo tak na nich zadziałało, że byli tym zachwyceni, to może nie jest właściwe słowo, ale jeszcze nigdy z czymś takim się nie spotkali. Zrobiło to na nich ogromne wrażenie. I to, co Jezus mówił, ogromnie różniło się od tego, co ludzie słyszeli z ust nauczonych w piśmie, faryzeuszów. I znamy te fragmenty, że nie mówił jak faryzeusze, mówił jako ten, który ma moc. I ta moc związana z życiem, które Jezus przekazuje nam. Muszę nie mówić teoretycznie, chciałbym też mówić o tym, przynajmniej części tego, co Bóg zmienił w moim życiu. Powiem wam, że wychowywałem się w dosyć specyficznych warunkach, jeśli chodzi o moją rodzinę. To znaczy, pochodzę z rozbitej rodziny, jestem trzecim dzieckiem moich rodziców i praktycznie, kiedy ja się urodziłem, to małżeństwo moich rodziców się rozpadło. Powiem wam, że zawsze, kiedy słyszę od znajomych, że się rozwodzą, że małżeństwa się rozpadają, mam pełną świadomość, bo sam tego doświadczyłem, to wszystko, całe zło wynikające z takich sytuacji spada na dziecko. To dziecko sobie nie daje rady z taką sytuacją. No, dorośli mogą sobie wytłumaczyć, wchodzą w drugie związki, tak jak mój ojciec. I jakoś sobie próbują życie ułożyć. Natomiast dziecko jest taką istotą bezbronną. I powiem wam, że ja byłem taką istotą bezbronną. Dziękuję Bogu za moją babcię, która, że tak powiem, ratowała tą całą sytuację. Ale gdzieś ten efekt tego rozstania moich rodziców wpłynął na mnie. Ja powiem wam, byłem człowiekiem bardzo zamkniętym. Osobą, która nie lubiła ludzi, tak powiem szczerze. Dlaczego? Bo byłem zamknięty, nie lubiłem obecności innych osób. Raczej byłem zamkniętą osobą, skupioną, zamkniętą w swoim pokoju, żyjącą swoim jak gdyby życiem i nie za bardzo nawet miałem pragnienia do tego, żeby mieć jakiś kontakt. I kiedy spotkałem Jezusa, to nagle to życie moje zostało przynajmniej w tym aspekcie zmienione. Powiem wam, że nie jestem specjalnie teraz jakąś duszą towarzystwa, jakąś osobą, która ma, nie wiem, chce przewodzić, chce jak gdyby nadawać ton, ale dużo w tym obszarze się zmieniło przez to, że Jezus był tym życiem, które ożywiło mnie jako osobę. Wiecie co, no możecie porozmawiać z moją żoną, bo to już jeden brat tutaj mówił, że najlepszym recenzentem naszego życia są nasze małżonki. To jest prawda. Powiem wam, że to, że tutaj jestem z żoną, jestem z dziećmi, dziękuję Bogu. Ja nie jestem wylewną osobą, powiem wam, i to jest też jeszcze rzecz, która wymaga jeszcze zmiany. Jestem oszczędny w chwaleniu, to też wie moja żona i moje dzieci. Ale powiem wam, że zarówno to, że spotkałem Grażynę, jak i to, że w ogóle wstąpiłem w związek małżeński, co jest cudem od Boga, jako człowiek taki zamknięty, ale już jako nawrócony poznałem Grażynę. Wiem, że dużo rzeczy się zmieniło. To znaczy Pismo mówi, niech cię chwali obcy, a nie usta twoje. Dlatego jak składam świadectwo, to chcę tak mieć na uwadze ten werset. Ale skoro tu mówię i wiem, że świadectwo jest bardzo istotne, to chciałbym tą sprawę poruszyć. I wiem, że dużo się zmieniło. Dużo Bóg uczynił właśnie przez to, że wlał swoje życie we mnie. I wiem, że przez te moje lata jestem długo wierzącą osobą i były różne okresy, też daleko od Boga. To wiem, że te czasy, kiedy byłem daleko od Boga, one wpływały na moje życie rodzinne. Powiem wam, że ogromny jest wpływ, jak żyje ojciec w rodzinie wierzących na życie dzieci. Ogromnie. Wiem, że jeżeli to życie jest byle jakie, letnie, to jedno jest pewne, dzieci to widzą. Dzieci, krótko mówiąc, nie łykną, tak to się mówi, ściemy. My możemy udawać, spotykamy się raz, czy dwa, czy trzy razy w tygodniu, możemy coś grać. Natomiast w domu nie da się grać, że tak powiem, pobożną osobę. Nie mówię, że jest to warunek do tego, żeby się dzieci nawracały. Nie. Nie chcę tutaj tworzyć jakiejś doktryny, ale wiem, że z naszej strony na nas, jako ojcach rodziny, spoczywa odpowiedzialność za danie świadectwa dzieciom. I to jest coś, co jest bezpośrednio związane z tym, jak my żyjemy. Chciałbym też wrócić trochę do słowa, bo Pan Jezus powiedział coś takiego, że słowo, że Jezus jest życiem, jest chlebem, to się cały czas powtarza w Ewangelii Jana. I to w różnych aspektach, ale chciałbym zwrócić uwagę na takie dwa fragmenty. Kiedy Pan Jezus powiedział coś takiego, że jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nigdy nie zazna głodu. A wierzący we mnie nigdy nie zazna pragnienia. Oczywiście wiemy to, nie będę jakimś ekstraduchowym, że tu nie chodzi o chleb do jedzenia, nie chodzi o wodę do picia. To są tylko porównania, które zresztą Jezus w rozmowie z tą Samarytanką też użył. Ale zobaczcie, że to, co jest niezbędne do życia człowieka, takiego fizycznego, ma też przeniesienie na życie duchowe. Skoro Jezus jest tym chlebem, a chleb też jest gdzieś napisane w Starym Testamencie, że chleb zatrzymuje żywot, daje życie. Jemy, to jest nasza, z tego pochodzi nasza energia do tego, żebyśmy wykonywali pracę, żebyśmy funkcjonowali. Jeżeli Jezus jest porównany do chleba w takim realnym życiu, to coś to oznacza. Oznacza to to, że Bóg jest źródłem życia. Jezus jest tym źródłem życia. I wiecie co, Biblia jest pełna takich, muszę użyć takiego sformułowania, zdań warunkowych. Jeśli to, to to. Jeśli zrobisz to, to tamto. I między innymi coś takiego tu jest. Zobaczcie, naszą rolą w tym wszystkim jest to, żebyśmy my przyszli do Pana Jezusa, a nie zaznamy głodu, tego duchowego. Jeżeli będziemy wierzyć w Niego, nigdy już nie zaznamy tego pragnienia. I to samo Pan Jezus mówił do Samarytanki, kiedy jej powiedział o tym, że może dać wodę, taką wodę, że już ona nie będzie musiała przychodzić i czerpać. I ten motyw wody pojawia się też w innych fragmentach, kiedy czytamy o tym, że woda, którą Bóg, Jezus da, stanie się źródłem wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. Dlaczego o tym mówię? Bo chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że to nie jest jakaś abstrakcja i to jest jakieś życie, że to coś, no żyjemy duchowo. Powiem wam, że żyjąc x lat i x lat borykając się z różnymi problemami, zauważyłem jedno. Jest taki fragment, on jest bodajże w drugim liście Piotra. I tak chciałbym jak gdyby powiązać to całe słowo, to mnóstwo jest wersetów o tym, że Jezus jest życiem, jest chlebem, jest dawcą życia. Ale jak gdyby przenosząc to na takie nasze praktyczne życie, na czym to polega? Dlaczego to jest ważne? I Piotr mówi coś takiego. Drugi list Piotra, sam początek. Szymon, Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy z nami otrzymali równie cenną wiarę przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez dogłębne poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego, gdyż boska Jego moc darowała nam wszystko, co potrzeba do życia i pobożności przez dogłębne poznanie Tego, który nas powołał, przez własną chwałę i cnotę, przez które zostały nam dane największe i drogocenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy uciekli od zepsucia, które na tym świecie jest przez pożądliwość. I tutaj chciałbym poruszyć kwestię naszej świętości, kwestię grzechu, co my mamy zrobić z tym wszystkim. I nie chciałbym jakiegoś super przepisu podać, nie o to mi chodzi, bo to jest temat ogromny, ale jak chciałbym to powiązać z tym, co wcześniej mówiłem. Jezus jest dawcą życia i naszym sposobem uniknięcia tego skażenia, które jest w pożądliwościach, jest nabycie boskiej natury. Chciałbym zwrócić właśnie uwagę na ten czwarty werset. To nie jest tak, że wiecie, wiemy, że w czymś upadamy, no to teraz zaciśniemy zęby. Panie Boże, ja Ci teraz udowodnię, że jestem w stanie tego nie robić. Jeżeli jest taka motywacja, to oczywiście jeden dzień, dwa może wytrzymamy, ale gwarantuję wam, przynajmniej moje świadectwo jest takie, że upadniemy. Natomiast jeżeli czerpiemy te Boże obietnice, nabywamy boskiej natury, to jesteśmy w stanie uniknąć tego skażenia, które jest w pożądliwościach. To jest związane z tym życiem, które jest opisane chociażby w Ewangelii Jana. Jeżeli przychodzisz do Jezusa, wierzysz w Niego, jesteś napełniony i powiem wam, to jest właściwa motywacja i właściwy sposób na to, żeby mieć tą Bożą naturę. Jak ja rozumiem nabywanie Bożej natury? Rozumiem to jako uczenie się, co Bogu się podoba, a co Bogu się nie podoba. Jak On myśli o drugim człowieku w takich naszych relacjach. I to, jeżeli żyjemy z Nim, nabywamy tego życia, nabywamy tej natury, to powiem wam, pewne złe rzeczy nie, że odpadają same przez się, tylko my ich nie robimy, bo poznaliśmy coś o bardziej ciekawego. Coś nas, jak to się czasami mówi, bardziej kręci. Zaczynamy się fascynować rzeczami, które są Bożymi rzeczami, a te inne rzeczy odchodzą, bo znaleźliśmy coś o wiele bardziej ciekawego. Paweł powiedział, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale nie dam się zniewolić żadnej rzeczy. On miał świadomość tego, że on może robić, to może robić, to może robić, ale on tego nie robi. Dlaczego? Bo nie chce się zniewolić tym rzeczom. Znalazł coś o wiele ciekawszego. Mówi, że biegnie po to, żeby otrzymać koronę życia. I poznanie tego życia, poznanie tego życia wiecznego, ono jest tak naprawdę motorem i nabywanie natury Bożej jest tym środkiem do tego, żebyśmy my wiedli to życie sprawiedliwe. Nie to, że my się jakoś sprężymy i zaczniemy Bogu coś obiecywać. To przeżywam, bo doświadczam tych rzeczy, że jeżeli będę osobą, która podejmuje decyzje związane chociażby ze spędzaniem wolnego czasu, powiem wam, że to jest taka rzecz, którą my musimy cały czas weryfikować. Bo każdy z nas ma 24 godziny, większość z nas pracuje albo zajmuje się dziećmi w domu. Każdy ma czas, w którym musi wykonać swoje obowiązki. Natomiast co robimy z wolnym czasem? Powiem wam, że ja zacząłem się nad tym zastanawiać i zacząłem pewne rzeczy w swoim życiu, takim jak spędzamy te popołudnia, wieczory, zacząłem się zastanawiać i zacząłem kasować pewne rzeczy, które no nie są jakimiś grzechami. Powiem wam, że to nie jest tak zero-jedynkowo. Kiedy jest przypowieść o tym, że pewni ludzie nie ukusili, nawet Gdańska mówi, czyli nawet nie posmakowali tej wieczerzy, a byli zaproszeni, oni zaczęli się wymawiać różnymi rzeczami. Jeden powiedział, że no pole kupił, więc musi je zobaczyć. Drugi powiedział, że nabył woły, musi je doświadczyć. Trzeci powiedział, że się ożenił. Powiedzcie, żadna z tych rzeczy nie była grzechem. A jednak była ona przeszkodą do tego, żeby uczestniczyć w tej wieczerzy. I to jest pewnego rodzaju wyzwanie. Jak ustawić swoje życie, bo każdy z nas musi pewne rzeczy wykonać, które nie są grzeszne, ale jednocześnie musimy być mądrzy w tym, jak gospodarujemy swoim czasem. Bo może być tak, że te rzeczy niekoniecznie związane z grzechami mogą nas tak pochłonąć. Na przykład robienie jakiejś kariery też może być czymś, co spowoduje, że nie załapiemy się, mówiąc kolokwialnie, na to, co jest tak wieczne, nieprzemijające. I to czasami jest kwestia odcięcia się od internetu, nie mówię, że zupełnie, zostawienia czasami na dłuższy czas Facebooka. To jest moje doświadczenie, to tylko podaję to jako przykład, żeby czas przeznaczony na społeczność z Bogiem był najważniejszy. to, że my poznajemy, przychodzimy, wierzymy, nabywamy boską naturę, to nie dzieje się samo przez się. To wynika z naszego poświęcenia. I to, co wczoraj usłyszeliśmy, że jesteśmy kapłanami, rodem kapłańskim, to jest nasze, jak ja to odebrałem wczorajsze nauczanie, jako nasze zobowiązanie do tego, żebyśmy my w realnym naszym życiu tak właśnie żyli, jako ci oddzieleni. Ale to wymaga jak gdyby naszych decyzji. Nie? To Bóg za nas nie zrobi i nie możemy mówić, że jesteśmy kapłanami, bo tak jest napisane. Wtedy słowo odrywa się od realnego życia. A chodzi o to, żeby to słowo działało, żebyśmy my wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, mogli spotkać się w niebie, jak ta pieśń mówi. I wiecie co, naprawdę to jest bardzo dobry czas dla mnie. Powiem wam, duchowo jest to dla mnie najlepsze ustronie. I to, co powiedział rano Sebastian, że jesteśmy Kościołem, ja mogę powiedzieć na to słowo amen. Tak też rozumiem, nie chcę powtarzać, ale cieszę się, że to było powiedziane, bo myślę, że Kościół nie jest, wiemy, nie jest budynkiem, Bóg nie mieszka w budynkach ręką robionych, ale Kościół jest właśnie w tej formule, jaką tutaj mamy przez ten tydzień, jest miejscem, gdzie możemy każdy z nas coś tutaj złapać z tego życia Bożego do siebie, abyśmy byli żywi i abyśmy wszyscy zmierzali do jednego celu, do jednego miejsca i osiągnęli to, co jest finałem, czyli zbawienie dusz. Dziękuję za uwagę. Amen.